GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Dzień dobry. To kolejny odcinek podcastu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Miejsce, w którym rozmawiamy o życiu na Wyspie Sobieszewskiej. O codzienności, o sztuce, o wspomnieniach i o tym, co czasem trudne do uchwycenia, ale bardzo realne. W duchu miejsca. Dziś moim Państwa gościem jest Wojciech Tomaszewski Kołyszko.
Tak, dzień dobry.
Wojtku, witam Cię.
Tomaszewski po żonie, Kołyszko po sobie. Mówię o tym dlatego, że jakby jeżeli chodzi jak w tych różnych zajęciach i działaniach artystycznych, używam tylko tego nazwiska Kołyszko, natomiast no to rzeczywiście formalnie w papierach to jest tak, jak powiedziałeś.
Wojtku, nie jesteś mieszkańcem Wyspy Sobieszewskiej. Przybyłeś tu w pewnym momencie. Czy pamiętasz ten moment, w którym Ty i Jowanka poczuliście, że wyspa to chyba nasz dom, to będzie nasz dom?
Nie, no to pamiętam, znaczy ja się czuję onieśmielony trochę, bo tak jak mówię, ja jestem mieszkańcem wyspy, nawet mam meldunek, także to mam to na papierze. Natomiast ten staż jest tam kilkunastoletni i tak jak mówię, jestem trochę onieśmielony właśnie tą propozycją, bo znam mnóstwo ludzi, którzy są właśnie tam, czy z dziada, czy pradziada, czy w każdym razie dużo dłużej od nas. Ale rzeczywiście pamiętam, to historia jest ciekawa o tyle, że bo to był taki moment, że szukaliśmy jakiegoś miejsca dla siebie do zamieszkania, tam to po jakichś zawirowaniach i pojawiła się wtedy w naszym życiu Danka Jopek, która tam już wcześniej mieszkała i ona w tamtym momencie, no to tak jak mówię, to było gdzieś tam jeszcze przed 2010 rokiem, chciała sprzedać swój dom. I no się tam zgadaliśmy i że być może się uda tą transakcję przeprowadzić i ja tak, jestem z gdańszczaninem z urodzenia, z tym, że na wyspie właściwie nie byłem.
Zdaje słyszałeś się, o niej wcześniej?
Nie, słyszałem, bo to trudno nie było mnie słyszeć.
A byłeś na niej wcześniej?
Więc właśnie do tego zmierzam. Wydaje mi się, że tak, tam w okresie nastoletnim, na jakiejś takiej rowerowej wycieczce z chłopakami, ale nic nie pamiętam, w związku z tym nie jestem pewny, czy to nie jest jakiś myk pamięci. Taki właśnie jakieś zawirowanie. Także tak praktycznie to mogę powiedzieć, że kompletnie jej nie znałem. No i nagle przyjechaliśmy, to był listopad, taka listopadowa typowa pogoda, nie padało, ale było tak właśnie szaro i tak melancholijnie powiedziałbym. Przyjechaliśmy autobusem, zaczęliśmy szukać tej chłopa, najpierw poszliśmy nad rzeką, nad przekopem, tak przejść. To po prostu było jakoś coś tak niesamowitego, oczywiście żywej duszy, bo to nie żaden sezon, poza tym to jeszcze był czas, kiedy nie było tych tłumów najeżdżających na wyspę. I to po prostu było jakoś tak urzekające. Szliśmy kawałek przez las, w końcu tam trafiliśmy i to było takie pierwsze uderzenie. Znaczy nie powiem, że my już wtedy podjęliśmy tą decyzję, bo tak nie było. Zresztą jakby ta cała historia z Danką się, no nie, z różnych względów to nie jest ważne, nie wyszło, no ale my jakby tak zaczęliśmy się rozglądać po jakimś lokum właśnie na wyspie. Wtedy nie ukrywam, że trochę z powodów też finansowych, bo też wyspa była takim trochę zaniedbanym i zapomnianym miejscem i było taniej po prostu. Natomiast też ze względu na to pierwsze wrażenie. Zresztą pamiętam takie oczekiwanie na autobus powrotny na przystanku Przystań, tam na zakręcie w Świbnie. I tam się otwiera taka perspektywa, ulica Świbnieńska, właśnie taka tajemnicza, taki szpaler drzew, z drugiej strony rzeka i to po prostu było jakoś coś takiego, gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że tam zamieszkamy, bo my zaraz do tego zmierzam, no to bym się popukał w głowę, no bo to takie fajne, tajemnicze miejsce. Doświadczenie, patrzenie, miejsce, ale gdzie tam? Tym bardziej, że my zamieszkaliśmy w bloku.
Właśnie, bo ta pierwsza lokalizacja jakby nie doszła do skutku.
No tak, to była dawna chałupa, w ogóle bardzo malownicza i to z tego względu trochę szkoda. No, ale tak jak
i wasze miejsce na ziemi pojawiło się w troszeczkę z
my zaczęliśmy strony. Się rozglądać, znaczy no, po tej samej stronie wyspy, bo to jest właśnie już prawie Przegalina, to jest taki blok.
Na samym końcu tej tajemniczej ulicy.
Tak, znaczy to w ogóle tak jak się wraca z Gdańska, my mówimy z Gdańska, chociaż to formalnie też jest Gdańsk, kiedy się wraca właśnie autobusem z centrum, powiedzmy, to po prostu jest tak, że tam nieco zależy od pory roku i tam i sezonu, ale po prostu tak jest dużo ludzi, potem nie wiem, dużo, potem wszyscy wysiadają, potem się jeszcze jeden
zostajesz,
kawałek, potem się jeszcze kawałek jedzie i tam ewentualnie jakaś jeszcze jedna osoba, jakiś sąsiad się bo to już jest prawie ostatni przystanek, ale to jest jedna rzecz, ale to, że to, że to jest blok taki, no to sobie przypomniałem takie doświadczenie, jak się jedzie przez Polskę czasami, po jakichś tam dawnych PGR-ach i są pola, jakieś pola i nagle stoi taki klocek blok.
Nie wiadomo skąd.
No to jest coś takiego, znaczy powiedzmy, że to nie jest specjalnie piękne, nie jest to, jest to trochę taki zgrzyt w tym krajobrazie, no ale on już tam z różnych względów był tam. No i znowu tam przyjeżdżaliśmy kilka razy, ale nie przypuszczaliśmy, że tam wylądujemy, a tak się poskładało. To nie jest już akurat tak bardzo interesujące, że trafiliśmy właśnie tam.
A co jeszcze pamiętasz z wyspy z tamtego okresu, a nawet już po tym, jak osiedliliście się na wyspie?
No nie no, jest różnica zasadnicza, jeżeli chodzi, tak jak wspomniałem tutaj, że ona była taka trochę zapuszczona i zaniedbana, zapomniana i ja w tej chwili to wspominam sentymentem. Znaczy oczywiście jest podział na wyspie, jest część ludzi, którzy uważa, że to jest wiocha i że to dobrze, że właśnie tutaj wchodzą ci deweloperzy, że tutaj się dzieje dyskoteka w sezonie i coś takiego, no ja należę do tej przeciwnej grupy. Która, znaczy wiadomo, że jakby rozwój jest nieunikniony, że to jest atrakcyjne miejsce, ludzie będą tam ściągali, natomiast jakby ten kierunek, taki właśnie odtwarzanie takiego klimatu, jaki jest na Helu, czy na Mierzei, gdzie po prostu nie można się ruszyć, czy w Władysławowie, to jest wielka szkoda moim zdaniem. Także mówię o tym, odpowiadając na pytanie, co pamiętam wtedy, bo wtedy była jednak cisza, spokój. I takie włóczenie się po polach czy po lesie, to było jakimś takim niesamowitym doświadczeniem. Znaczy, ja też powiem tak, że te pola są właśnie fajnym miejscem, bo tam nawet w pełnym sezonie, jeżeli się tam pójdzie, to po prostu właściwie żywej duszy, czasem ktoś na rowerze przejedzie i to po prostu daje taki oddech. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że człowiek bardzo potrzebuje przestrzeni, że takie bycie w przestrzeni otwartej przed sobą, to też jakby otwiera jakąś przestrzeń wewnątrz, że to jest jakieś takie bardzo potrzebne doświadczenie. No i teraz znowu jest gdzieś, jak się pojawiają takie plany, że właśnie zabudowę tej całej takich płuc właściwie wyspy, tego oddechu, no to jest trochę przerażająca perspektywa. No tak się trochę miesza przeszłość z tym teraźniejszością, no ale to jakby trudno tego uniknąć.
Czy są takie, czy były wtedy i czy nadal są takie miejsca szczególne dla ciebie, do których właśnie lubisz wracać, czy chcesz wracać?
No wszystkie miejsca związane z przyrodą, tak? No bo
łażenie. No właśnie, a powiedz mi, jak się znajduje te piękne drzewa, które zawsze publikujesz na grupie Wyspie Sobieszewskiej? Ja je próbowałem znaleźć, ale ty je znalazłeś.
Nie, drzew takich tańczących w ogóle.
No właśnie, te tańczące drzewa.
Indywidualistek sosen, czy brzustrzy, czy innych. Jest mnóstwo tak naprawdę.
Jak to się znajduje?
To jest kwestia, no tak, bo co chwilę ktoś mnie pyta, bo ty jesteś artystą, to masz tam oko. Znaczy ja kiedyś tak nie widziałem, to jest kwestia trochę braku pośpiechu, trochę uważności, ale codziennie jesteśmy właściwie na spacerze, jak nie tu, to tam w różnych miejscach i po prostu, no to, znaczy, ale to też rzeczywiście, to jest trochę kwestia pewnie jakichś tam indywidualnych cech, bo Jowanka na przykład bardziej ogarnia całość, jak chodzimy razem, jakby czuje ten klimat. Nie mówię, że ja nie, ale tak bardziej na tym jest skoncentrowana. Natomiast gdzieś mi te detale właśnie, nie tylko jak mówisz o tych drzewach, jakichś właśnie o fantastycznych kształtach, ale też detale. Właściwie jak podejdziesz do jakiegoś drzewa, jak zaczniesz korę oglądać, właściwie do każdego, to nagle znasz, tu jakaś twarz, tu jakiś dziwny stwór, tu jakaś przestrzeń, tu jakaś w ogóle abstrakcyjna, piękny obraz. Także no to jest kwestia takiego nastawienia, jakby sfokusowania jakby umysłu i uważności właśnie na to, co jest dookoła. Nie to, co jest w głowie, nie to, dokąd biegnę, nie to, o czym myślę akurat, tylko właśnie takiego otwarcia na to, co mam przed oczami. Znaczy to oczywiście nie dotyczy tylko wyspy, ale wyspa jest bardzo inspirująca pod tym względem. Rzeczywiście. Także tak, mówimy o miejscach.
Wracać też fizycznie.
Las jest, przecież wyspa nie jest takim znowu wielkim obszarem. Ten też. Las to jest taki pas, no tam
nadmorski, w sumie tam, między drogą a
no tak, jakieś szerokości z grubsza tam kilometra, w różnych miejscach różnie, długości to może 10. Także to nie jest jakiś obszar. Natomiast w ramach tego tej przestrzeni jest kilka zupełnie różnych lasów. Znaczy zupełnie może przesada, ale właśnie w Górkach jest inaczej, w Świbnie jest trochę inaczej, tam właśnie gdzieś w okolicach Orlina, gdzie są te wzgórza takie bardziej wypiętrzone, jeszcze inaczej. To właściwie jest niesamowite właśnie też odkrywać tą różnorodność właśnie tego pozornie jednolitego miejsca. W ogóle są takie scenerie jak z jakiejś właśnie fantazy, powieści czy filmów właśnie z tymi mchami pokręconymi sosnami, także to jest niezwykłe zupełnie. No, tak jak mówiłem, pola też, mamy takie zupełnie swoje prywatne miejsca, gdzie turyści do tej pory nie dotarli, o których w życiu nie powiem, żeby...
Ale macie takie, czyli jednak da się znaleźć.
No coraz gorzej z tym, jest coraz gorzej, ale rzeczywiście mamy.
Znasz jako mieszkaniec, ale też jako artysta, jak ta wyspa na ciebie na przykład wpływa pod kątem bycia jako artystą?
No ja powiem tak, że ja przede wszystkim tak dosyć zdecydowanie walczę od zawsze z taką mitologizacją tej artystyczności.
No tak, bo mi się teraz powinien zapytać, jak na ciebie wpływa, czy cię koncentruje, jakąś refleksję ci daje.
Nie, znaczy, przepraszam, że wchodzę. Znaczy nie, to jest trochę nawiązuje do tego, o co przedtem pytałeś. Z tą ważnością, bo ja myślę, że to jest wszystko kwestia treningu, jakby i takiego, no tak jak mówię, na nastawienie. Jednym jest łatwiej, drugim trudniej, ale ten sposób widzenia to jest jakby wynika trochę z czego innego niż z zawodu tego, co tam mam na papierze. Tego, że mam właśnie tą artystyczność udokumentowaną właśnie na jakimś kwitku. Także nie, mogę powiedzieć o tym, co widzę, już jakby niezależnie, czy to jest takie, czy to jest owakie. Rzeczywiście jakby jest jakieś powietrze, przestrzeń, jest jakoś inaczej. W ogóle to jest tak, że w ostatnich latach jest tak, że bywamy sporo jakby poza wyspą, tak kilka tygodni tam, to jest taka sytuacja życiowa, ale to jest ważne o tyle, że mówię o tym, bo za każdym razem, kiedy wracamy i w ogóle pierwszy spacer taki w ogóle zaraz po przyjechaniu tam gdzieś nad tą Wisłą, gdzie mieszkamy tuż obok, to jest po prostu takie uderzające, że po prostu że jest inne światło, jest inna przestrzeń. I to teraz z kilkoma osobami rozmawiałem właśnie z tych, które tutaj walczą właśnie o zachowanie charakteru wyspy, że mamy jakby podobne odczucie właśnie, że to, no trudno to jakby udowodnić, ale rzeczywiście jest coś takiego, być może to jest kwestia tego wiatru, który przewiewa, bliskości morza, też jednak nie takiego jeszcze silnego wpływu cywilizacji, w każdym razie to jakby... Teraz jak o tym mówię, to sobie przypomniałem takie pierwsze, kiedy zamieszkaliśmy już rzeczywiście, w pierwszych tygodniach takie było uderzające, wychodziłem z psem na taki późno wieczorny spacer, no czyli do tej pory wychodzę.
Ale się zmienia to postrzeganie chyba z biegiem
gwiazdy,
czasu.
Gwiazdy, no, po prostu, że po prostu nie ma tego zaśmiecenia światłem, tak? Że po prostu wychodzę na ulicę, zadzieram głowę i widzę gwiazdy, no, o ile niebo na to pozwoli. Także to też jest taka cecha jakaś wiążąca się, zwierzęta też. To znowu jakby no widzimy tak na przestrzeni ostatnich 5 lat, że jakby znacznie trudniej jest dzikie zwierzę spotkać. Bo wiadomo, z tych wszystkich względów jakby nie będziemy tego wyliczać, bo to nie o tym rozmawiamy w tej chwili, ale tutaj przez wieczorem jak się wychodziło, to było bardzo łatwo spotkać właśnie tam kieliska przebiegającego sarnę, dzika, no przeróżne, już nie mówię o jakichś tam mniejszych zwierzakach. W ogóle takie spotkania z sarnami, z jakimś takim właśnie sarnim młodzieńcem, który nagle się ciebie wpatruje tak właśnie i to jest w ogóle jakieś takie, ja mam wrażenie, za każdym razem takie poczucie jakby dotknięcia czegoś, jakiejś tajemnicy, czegoś niezwykłego. To też jest, wiadomo, dzikie zwierzęta są wszędzie, znaczy wszędzie w sensie w takich miejscach, gdzie jeszcze mają szansę przetrwać, na tym to się może nie różni, ale na wyspie to rzeczywiście dla nas obojga zresztą to było ważne, jest ważne.
A czy są właśnie takie pory roku, dnia, gdzie wyspa przemawia do ciebie, będąc na tym spacerze, jako do artysty, ale też jako do zwykłego człowieka najbardziej?
To jest ciekawe.
No inaczej nie, mówi na wiosnę, przemawia, inaczej nie, na jesieni.
Bo to jest tak, dwie rzeczy. Bo jest tak, że jakby to się spotyka z jakimś moim takim egzystencjalnym doświadczeniem, że właśnie bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze będąc młodym człowiekiem, czy jakby kiedy zrozumiałem, że mam słabe geny, że po prostu w mojej rodzinie prawie wszyscy jakby młodo umierają. No to takie było dosyć przerażające. Ja tam szukałem jakichś takich właśnie sposobów, żeby sobie jakby tak trochę ten mental przerobić i żeby nie myśleć w taki katastroficzny sposób. I sobie nagle zdałem sprawę, że lubię późne pory. Że lubię późne popołudnie, lubię jesień z pół roku najbardziej. Nawet tą późną, chociaż wczesna jest super. Sobotę w tygodniu, chociaż to jest może przymrużenie oka, ale chodzi o to, że sobie jakby stworzyłem taki mit, że ja po prostu późna pora w życiu będzie dla mnie najlepsza. I to rzeczywiście jakoś tutaj działa i w związku z tym też zawsze czekam na tą jesień. I rzeczywiście też światło późnego popołudnia to jest magia zawsze, tak? Jak zachodzące słońce.
Magiczna godzina, czy złota godzina.
Tak, no różnie można nazywać. No to nawet na blokowisku gdziekolwiek, ja na Przymorzu, gdzie kiedyś mieszkałem, to po prostu się patrzy na te bloki i one są takie ozłocone i to jest fajne, nie jakieś magiczne. Natomiast no tutaj tym bardziej, że właśnie kiedy ta przyroda, to najfajniejsze zdjęcia się wtedy robi. A druga rzecz, jakby jeżeli chodzi o tą zmienność pół roku, no to znowu, ja się jestem gdańszczaninem od urodzenia, natomiast w młodości się dziwiłem, co ludzie widzą w morzu. Tak przyjeżdżają tłumnie, a w góry mnie ciągnęło bardzo, bo góry są takie malownicze,
monumentalne,
zróżnicowane. No i w ogóle jest tak, to morze, no to jest płaskie i co to morze. Potem miałem taki okres krótki, dwuletni mieszkania poza, i wtedy doceniłem, poza Gdańskiem, wtedy doceniłem, bo nagle zobaczyłem, że ono jest różne, także to trzeba znowu, to co mówimy o tej uwadze, przyglądaniu się drzewom, tam różnym drobiazgom, to kiedy patrzysz w tą przestrzeń, no to po prostu w niebo, no to widzisz, że ono się zmienia, zmieniają się kolory. Jeśli mówię nawet o tam, że o falowaniu, o tam, że inaczej jest w czasie spokojnego dnia, inaczej w czasie jakiejś burzy czy sztormu. No i tutaj jakby wyspa jest świetnym miejscem, żeby jakby to sobie to obserwować i jakby kontemplować, powiedziałbym. To właśnie tą zmienność. Tak jak powiedziałeś, no każda pora roku, każda pogoda, każda pora dnia ma jakieś swoje zalety i po prostu widzi się tą zmienność i różnorodność, co jest dla mnie w ogóle ważne.
A pamiętasz swój pierwszy sztorm?
Nie.
Nie. Który obserwowałeś?
Nie, znaczy, to jest tak, że jak mówiliśmy, że mieszkamy w tym bloku, no to nie jest tak, że nad morze można wyjść i sobie tam spacerkiem krótkim przejść. No to trzeba całą ulicę, tam kilka kilometrów przejechać, potem jeszcze przez las, także to jednak jest pewna wyprawa. To nie jest tak, jak sobie czasami znajomi moi wyobrażają.
No tak, ale...
Chodzisz do domu i... Tak, ale pamiętam takie sztormy, które siedząc w domu, w bloku, po prostu było słychać z tych paru kilometrów, że to huczenie morza było tak potężne i tak głośne, że docierało no, naprawdę po... taką dużą przestrzeń przybywa.
A macie respekt przed Wisłą?
A to jest ciekawe.
Jest droga, nie, wał
to,
i...
To nie, my mieszkamy na wale w ogóle. No to jest w ogóle wbrew wszelkim regułom. Znaczy to jest
właśnie
też ciekawe, no bo nigdy się na wałach przeciwpowodziowych nie buduje się do domów. Natomiast jakby kiedy powstał przekop, no to pewnie nie wszyscy wiedzą, znaczy spoza wyspy na pewno nie. Bo to on powstał dlatego tam w XIX wieku, bo jakby były powodzie i po prostu chodziło o to, żeby tak poprowadzić to główne koryto Wisły, żeby nie zalewało, i to się udało. Znaczy to w ogóle było, to jest piękna historia też dlatego, że jakby to było takie współdziałanie inżynierii ludzkiej i sił natury. To było tak wyliczone wszystkie te, że po prostu ten był przekopany wąski, taki dosyć przesmyk. Ten przesmyk i potem, ale to było wyliczone, że jakby siła natury, siła tej wody po prostu rozeprze. I to było dokładnie się sprawdziło. Natomiast zbudowano te wały tak potężne, że uznano, że one są bezpieczne. I wtedy tam powstało takie osiedle domków rybackich, które tam jakieś pozostałości w różnym stanie jeszcze do tej pory można spotkać. No i to było, tak jak mówię, wbrew regułom. I w związku z tym ten budynek, ten blok taki, który był pracowniczym blokiem Stoczni Rzecznej, która tam kiedyś funkcjonowała, też powstał jakby siłą rozpędu. I powiem tak, że my się czujemy bezpieczniej niż w centrum Gdańska chyba. Bo nawet jak były te wysokie wody, no to po prostu to było naprawdę daleko do Sącowki, jakieś są. Ten zalewowy jest też jakby potężny, bardzo duży. Także w obliczu tych różnych klimatycznych zagrożeń, które gdzieś tam właśnie się czają, o czym jest często mowa, no to po prostu nie wiadomo, co będzie tam za 10, 20, 50 lat. Natomiast w tym momencie się czuję bezpiecznie.
A pamiętasz ilustrację, tekst, który stworzyłeś po raz pierwszy na wyspie, już będąc tutaj mieszkańcem?
Nie pamiętam, to jakoś taka jakaś płynna, natomiast jakby no wyspa jest inspirująca też, znaczy to nie dokładnie odpowiedź na twoje pytanie, ale ona się gdzieś pojawia.
A pojawia się w Orzewicach, prawda?
No tak, ale Orzewisy nie szukają jeszcze, Orzewisy to są takie stworzenia, jakieś korzenie, właśnie jakieś kawałki drewna, jakieś wyrzutki
plażowe. Wyspa Orzewisów, taka wystawa, pamiętasz? Wyspa Skarbów?
Tak. To stosunkowo niedawno, to było tuż przed pandemią. tuż przed pandemią. Znaczy to zresztą jest wystawa po raz takich elektronicznych, to są plakaty takie, nazywam to plakaty narracyjne. Ale to może nie jest ważne, tego nie możemy pokazać, to byłoby wtedy jakiś sens. Natomiast chodzi o to, że tam głównymi postaciami są takie właśnie ożywisy, czyli ożywione kawałki, ja nazywam to wyrzutkami plażowymi, te driftwoody, które na każdej plaży można spotkać, ale jakoś na mnie zawsze działały mi na wyobraźnię, czy jakieś te leśne stwory. I rzeczywiście jakieś tam miałem różne plany, miał film animowany powstać, z tego nawet składaliśmy do PISF-u tam zaprzyjaźnionym studiem filmowym, niestety to nie wyszło. Na razie kto wie, może coś wyjdzie. Natomiast Wyspa się pojawia, my robiliśmy taką książkę o Mierzei Wiślanej, dużą dla dzieci. W każdym razie zadbaliśmy, żeby tam jakiś
akcent. Mimo,
jakiś akcent wyspiarski się znalazł w jakiejś takiej opowieści niechcianych krajobrazów, bo tam jest taka stowarzyszenie niechcianych czy odrzuconych krajobrazów, które się buntuje, bo tam ludzie ich nie doceniają. Coś tam się dzieje, tam jeden jest właśnie wyspiarski. A stosunkowo niedawno robiliśmy dwie książeczki dla Urzędu Marszałkowskiego na ich zamówienie dotyczące Pomorza. Jedna to się nazywa Nasze Pomorze Fantastyczne, to jest taki promocyjny materiał, a drugi Pomorze w Europie i to dotyczy, ja o tym powiem może, bo to jest jakby ciekawe, bo to było najtrudniejsze, o tej wyspie, akcencie wyspiarskim zaraz, że to było najtrudniejsze wyzwanie, bo my głównie dla dzieci pracujemy.
Czyli jest jeszcze trudniejsze wyzwanie.
Tak, ale po prostu dostaliśmy zamówienie, żeby stworzyć książkę dla przedszkolaków, czyli nawet nie starszych, o tym, jak działają fundusze europejskie. No to w aspekcie Pomorza. I teraz bądź mądry. Znaczy to się, powiem od razu, że to się udało. Oni bardzo byli zadowoleni, dzieciaki kumają, cieszą się,
rozumieją.
To proszę
opowiedz o tym, bo jak to zrobić? Jak to można rozkminić?
To akurat bardziej Jowankę trzeba by zapytać. Ja w ogóle byłem wtedy w bardzo ciężkim stanie, tam w trakcie tej pracy wylądowałem w szpitalu i w ogóle na włosku wisiałem. A Jowanka w takim stanie jakąś książkę dla dzieci miała napisać jeszcze. No, jakoś to się tam wszystko poskładało i szczęśliwie się zakończyło. No, to jest coś takiego, tak, stworzyliśmy taką postać gryfiołka. Jest gryf pomorski i to jest taki dosyć groźny, tak. W ogóle tam się z tymi pazurami w ogóle, a taki gryfiołk, taki brzuchaty, mały, taki trochę dziecięcy jest. Ja to na samym początku wykombinowałem i to mi się strasznie spodobało i to w ogóle tam jakoś zadziałało. Jest też postać Euralki, czyli takiej osoby, która jakby reprezentuje Unię Europejską rzeczywiście. I tam chodzi, że gryfiołek się budzi i zamarzył o jakimś tam placu zabaw, ale nie wie, jak to zrobić. Wie, że tam do tego są pieniądze potrzebne, tam trafia do przedszkola, do ludzi. No i tam po prostu krok po kroku, jakby to jest opowiedziane jakby z pomocą właśnie tych fantastycznych postaci, jak to się odbywa, ale no w takim właśnie dziecięcym aspekcie. Czy w drugiej książce też było wyzwanie, bo jakby te wszystkie trzeba było pokazać, jak działa samorząd, też tym przedszkolakom. I tam z kolei magiczne postacie, które mieszkają na całym Pomorzu, w różnych, tu są jeziora, tam są, na tym Pomorzu mamy wszystko, i góry nawet, i morze, i rzeki, i pola, no, jakieś zabytki też. To jakoś jest tam wszystko pokazane. I one jakby, te magiczne postacie, różne fantastyczne i takie też z kaszubskiej mitologii się tam pojawiają, mają kłopot z ludźmi, bo ludzie robią to, tam zaśmiecają i nie wiedzą, jak się zorganizować, żeby jakoś się dogadać z tymi ludźmi, albo z nimi walczyć, albo cokolwiek. No i znowu, inspiracją jest taką, że właśnie, że ludzie to robią tak, że jest ten marszałek, że jest tam rada i tak dalej. No i one jakby sobie tam robią takie wybory i tak dalej. No i też w tych książeczkach też tam się znajdują jakieś właśnie akcenty wyspiarskie. Zawsze dbamy o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, żeby włączyć coś takiego związanego z wyspą.
A czy są takie miejsca na wyspie, które poprzez wasze wędrówki widzicie, że są jeszcze nietknięte czasem? I czy one są właśnie inspirujące do waszej pracy twórczej?
To trochę o tym mówiliśmy, znaczy tak zupełnie, no to coraz trudniej. No las jest, znaczy no znowu tam jakby negocjujemy, powiem tak delikatnie, z lasami państwowymi, żeby tam jakby zminimalizować albo w ogóle, żeby te wycinki jakby zawiesić, no bo to jest jednak i park krajobrazowy, no z wielu względów to jest niewskazane, ale to w tej chwili nie występuję jako aktywista, tylko jako mieszkaniec i
obserwator.
I artysta. Natomiast mówię o tym dlatego, że jakby no las jest w dużej mierze jednak jakby oszczędzony i jakby to jest ten naturalny rytm. Także tam są zmiany oczywiście, ale jeżeli drzewo zostaje przewrócone przez wichurę, czy jakby ze starości się jakoś zapada, no to po prostu to jest naturalna kolej rzeczy. znaczy w tym sensie, ale w tym sensie są niezmienne, że to po prostu jakby właśnie własnym rytmem się porusza. Także tak najbardziej o tym myślę. Bo jednak jeżeli chodzi właśnie już o tą część jakby poza lasem, właściwie od momentu, kiedy most został zbudowany, czy w sumie obydwa i był ten zlot harcerski parę lat temu, no to jednak rzeczywiście jakaś i to kwestia pewnej promocji, ułatwienia takiego dostępu, to po prostu jest tak, że po prostu ruszyła taka właśnie lawina właściwie, na taka cywilizacyjna na wyspę i w tej chwili coraz trudniej znaleźć takie miejsce, o które pytasz.
A czego nauczyła was wyspa przez ten cały czas? Ciebie i Jowankę.
Nie wiem, nie po...
Cierpliwości? Czekania?
Nie. Znaczy to jest tak, no wyspa, oczywiście tak, mówimy o tym co jest zachwycające i co jeszcze istnieje i czego się trzymamy. Oczywiście są trudności z tym związane też. Bo od momentu, kiedy zacząłem mieć tam, wspominam o jakieś poważniejsze kłopoty zdrowotne, no to jakby te odległości od cywilizacji z kolei tej takiej właśnie medycznej, to jest rzeczywiście pewne wyzwanie i jakby trzeba to jakby przewidywać i to jest trudne, także no w tym sensie nauczyła, że po prostu, że trzeba jakoś właśnie inaczej planować i myśleć i w ogóle mieć świadomość tego, że są pewne ograniczenia. To jest też zabawne może, że bo nie rozmawialiśmy o ludziach i z jednej strony są, bo tak, bo jestem też jakby przeciwnikiem jakiegoś nadmiernego mitologizowania wyspy, no, bo to oczywiście ona ma swój charakter, w ogóle te różne rzeczy, o których rozmawialiśmy, natomiast wracając do ludzi, są jakby, no to jest przekrój też społeczny, taki, tak, że są właśnie różnych opcji, różnych wyznań, to może mniej, ale różnych światopoglądów i różnych też poglądów na rozwój wyspy i tak dalej. Natomiast to, co dosyć szybko zauważyliśmy, to jest jednak jakiś rodzaj takiego patriotyzmu lokalnego i takiego poczucia, że my tutaj jesteśmy jednak na tym takim trochę odciętym skrawku ziemi. I to ma na przykład taki wyraz, że większość ludzi, których znam, jakby mieszkańców wyspy, bardzo alergicznie reaguje na takie utożsamianie wyspy Sobieszewskiej z Sobieszewem, bo bardzo wiele osób mówi, a jedziemy na Sobieszew, a wy mieszkacie w Sobieszewie, czy na Sobieszewie, to nie, tu jest Świbno, tu jest Przegalina,
są Orlinki,
pastwa, jest Wieniec, no po prostu górki są przecież tak. Wschodnie.
Wschodnie, tak.
Nie zachodnie. Także to bardzo jakoś bardzo, bardzo mocno działa i to jest trochę zabawne, ale w sumie też miłe, no bo to daje takie poczucie jakiejś odrębności w związku.
A co odkryliście dzięki wyspie?
A to ciekawe, bo odkryliśmy jakby szerszy kontekst, że tak powiem, bo oczywiście cały czas się koncentrowaliśmy na wyspie, na tym, co mamy przed nosem, co mamy blisko. Natomiast trochę z powodu tych najazdów turystów na nasilających się, zaczęliśmy szukać, zwłaszcza weekendy, takich miejsc, gdzie można z pieskami pojechać na własne spacery gdzieś, żeby było spokojniej trochę i zaczęliśmy eksplorować okolice i po prostu wtedy odkryliśmy, że wyspy są częścią żyła właściwie, jeżeli chodzi o krajobraz. No w ogóle te kanały, rzeka, wały, jakiś tam właśnie duch wałowego, który tam w różnych opowieściach, legendach się pojawia, że to jest... I ja właściwie żuław nie doceniałem, nie znałem specjalnie, gdzieś tam przejazdem trochę, a w tej chwili jestem zachwycony. Naprawdę, i to znowu mówiliśmy o porach roku, właśnie taką jesienną porą, właśnie jakieś mgły, właśnie wierzby pojedyncze, czy jakieś kępy. Właśnie taka przestrzeń, która dla wielu osób nie jest atrakcyjna, mnie to jakoś bardzo porusza, działa jakoś ten taki melancholijny klimaty na wyobraźnię. Także no, tak jak mówię, no, wyspa jest częścią żuław i to jest odkrycie. Z drugiej strony to jest jeszcze częścią w jakimś sensie Mierzei, tak? Bo wspominałem o książce, którą robiliśmy o Mierzei, którą uwielbiamy, ale z wyjątkiem okresu sezonowego. Natomiast jakby no tak geograficznie, no to ten las i to, o czym też mówiliśmy, no to jest jakby część Mierzei, tylko przecięty w tej chwili przekopem Wisły tam, tam stu kilkudziesięciu lat.
A pojechaliście gdzieś w kierunku Krynicy Morskiej?
No nie jeden raz, tak.
I jakie ale tylko poza sezonem zapewne?
Tylko poza sezonem, aż do piasków zwykle. I to nie, to jest strasznie fajne zmierzenie. Znaczy, z jednej strony to jest szczęście, że tylko ten sezon jest taki krótki, bo wtedy można sobie tam właśnie znowu poeksplorować, pojeździć i się pocieszyć tym, co tam jest. I to znowu to, co mówiłem o lesie, wyspy, no to ten las właściwie w każdej z tych miejscowości jest trochę inny i to jest jakieś strasznie fajne.
Wojtku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia na wyspie.
No tak. Jeden raz wkrótce.
Dziękuję.
Dzięki.